A teraz coś zupełnie innego. Jest Łos Podcast.
Wojtek, ja mam w ogóle... To był wspaniały, powiem ci, wspaniały długi weekend.
Bardzo się cieszę. U mnie był wspaniały, bo nic nie robiłem.
A to ja wyjechałem. Wyjechałem do lasu.
Aha.
Kampinoskiego.
Dobrze.
No i ten...
Żyłeś w ziemiance, czy...
No, założenie było takie, żeby być w ziemiance. Natomiast efekt końcowy był taki, że nie byłem w ziemiance, a spędzałem czas leżąc w jacuzzi i pływając na basenie.
Okej, okay. Czyli taka ziemianka z dwie gwiazdki.
Powiedzmy tak. Ale, bo się okazało w ogóle, że wszyscy wyjeżdżali w niedzielę, no bo w niedzielę się kończył długi weekend, a my sprytnie przedłużyliśmy długi weekend też do poniedziałku.
No...
I całą niedzielę i cały poniedziałeczek było, było pusto, więc byliśmy tylko my, więc bardzo mocno to szanuję.
Superasko.
Wojtek, ja mam w związku z tym taki temat.
Oho, dobrze. Nieźle się zaczyna. Byłem w lesie. Co następne? Teraz technologia.
Bo chodzi o to, że iPhone... Mhm. iPhone jest wodoodpornym telefonem, prawda? Znaczy on jest water resistant, tak mówią.
Tak, ale mówią że gwarancja nie obejmuje zalania.
Oczywiście, że nie obejmuje, natomiast jest napisane, że on jest water resistant i to jest water resistant i tam jest napisane, że obejmuje to do... Właśnie odpalam stronę Apple. I tu jest napisane, że... Aha, IP... 67 waterproof. Mm-hmm. I teraz to oznacza, że właśnie, żeby było dokładnie, co to znaczy, bo to jest ważne, że 67. Kurde, to widzę, że w internecie jest napisane. Chodzi o to, że... Aha, jest. 30 minut pod wodą do głębokości 1 metra.
No.
Czyli tak powiedzmy, no spoko. I teraz stwierdziłem, że skoro iPhone jest wodoodporny, a mamy basen, to fajnie było ponagrywać jakieś fajne na przykład filmy w slow motion pod wodą.
Widziałem takie filmy w internecie.
To jest... tak jak latanie dronem mnie jara, tak nagrywanie slow-mo pod wodą uważam, że jest super.
Okej.
Więc efektem czego wzięliśmy tego iPhone'a po prostu pod wodę i pół godzinki z nim sobie tam pobywaliśmy, porobiliśmy zdjęcia, ponagrywaliśmy jakieś fajne wideo, jak się nurkuje i tak dalej. Generalnie zabawa była przednia. I teraz, no, ja wyszedłem z założenia, że jeśli Apple takie rzeczy mówi, to tak jest, prawda? I teraz...
No, naturalnie.
I doszedłem, że tak pomyślałem, że skoro Apple mówi, że wodoodporne, to jak wyciągnę z wody, wszystko będzie działać, no nie? No nie. I teraz na stronie Apple jest informacja, co zrobić, kiedy zalejesz telefon.
No wiadomo.
Jest taka, jest taki ja tu zwyczaj nazwę sobie tylko, jest taki, kurde, nie znajdę tego, ale jest strona
poradnik,
na,
tak?
Pomocy Apple, help Apple wet phone, wpiszę. Pewno coś wyskoczy dokładnie takiego. Liquid damage isn't covered by warranty. Mhm, okay. No dobra.
Dzięki.
W każdym razie informacja jest taka. Słuchaj, twój telefon został zamoczony. W takiej opcji nie podłączaj żadnych urządzeń, w sensie żadnych kabelków do niego przez najbliższych 5 godzin.
Okej,
to była rzecz, która mnie zdziwiła. To było wieczorem, więc musiałem sobie nastawić budzik na telefonie, żeby go za 5 godzin podłączyć do ładowania, bo to było tak późno, że musiałem już, że chciałem iść spać. Więc trochę słabo, ale powiedzmy, okej, 5 godzin.
Ale nie ma informacji, żeby najlepiej go wyłączyć?
Nie.
O.
Nie ma takiej informacji.
To dziwne.
Więc żeby po prostu go... 5 godzin zostawić w spokoju. Mhm. Nie otwierać, należy nie otwierać też tego. Należy też nie otwierać
szufladki na SIM-a. Mhm.
Tak. W ogóle to właśnie widzę, że jest coś takiego jak Liquid Indicator na iPhone, na stronie, który pokazuje, czy telefon został zalany. Myślisz, że co u mnie pokaże? Bo właśnie go otworzę, bo tego nie robiłem wcześniej.
A Ale gdzie jest ten Liquid Indicator? Że co?
Na, jak otworzysz na iPhone'ie, tam gdzie masz tą od karty SIM, to tam jest właśnie taki indykator tego, że telefon został zalany, czy nie został zalany. Taka informacja jest tutaj napisana na stronie Apple. W każdym razie, 5 godzin bez podłączenia do podłączenia do portu Lightning. Okej, okay. No dobra, da się to przeżyć, prawda? 5 godzin to nie jest jakoś szczególnie dużo. Ustawiłem sobie budzik, idę spać, wszystko okej. Okay. Mhm. Ale wykonałem połączenie telefoniczne i dostałem informację, że mnie nie słychać. Mhm. I dostałem tę wiadomość tekstową, bo nie słyszałem. Więc to puściłem muzykę i się okazuje, że brzmiała mniej więcej tak.
Czyli manieczki, otóż, ale jak nie jesteś w środku, tylko na zewnątrz.
Tak, zalałem oba głośniki i wejście do mikrofonu. I teraz zestresowałem się. Oczywiście wiem, że iPhone jest wodoodporny, czy tam jest ten water resistant, więc nie powinno się nic wydarzyć. Natomiast zestresowałem się. Efekt był taki, że od razu, chwilę potem Magda się zamyśliła. Ale ja siedzę w internecie i szukam, no co zrobić, kiedy zalało się iPhone'a. I tam jest informacja taka, no, że wytrzepać troszeczkę z niego wody, z niego wyleci. Jeśli głośniki brzmią właśnie takie, że są zadymione, powiedzmy, czy coś, to wynika z tego, że jest tam odrobinka wody i nawet jak jest kropelka wody, to zmienia to jakość tego dźwięku. Najlepiej po prostu położyć go tak, żeby miała woda swobodne wyjście z tych miejsc. No okej. Okay. Po tym w jednym miejscu przeczytałem, że jest taka aplikacja, która nazywa się, już ci powiem, nazywa się Sonic. Jest aplikacją za darmo. Sonic pozwala na wypuszczenie dźwięku od 0 do 25 tysięcy herców. Czyli tak naprawdę możesz sobie każdy dźwięk wybrać, jaki chcesz puścić o konkretnej częstotliwości.
Okej. Okay. I to jest wtedy tak jak w tym, w Apple Watchu.
Dokładnie. Ktoś na Reddicie napisał, że 165 Hz to jest taka częstotliwość, która powinna tą wodę wypluć. I faktycznie trochę tej wody wypluło. Natomiast efekt dalej był taki, że ten dźwięk był niezbyt wyraźny. Na szczęście następnego dnia wszystko, telefon podłączyłem na noc, wszystko z nim było ok, obudziłem się rano, zapomniałem całkowicie sprawdzić dźwięk, ale teraz przed chwilą sprawdziłem i wszystko działa dobrze, więc historia skończyła się całkiem nieźle. Ale to mnie nauczyło, żeby nie wrzucać telefonu do wody raczej, bo 5 godzin nie będę mógł go ładować, co czasami może być nieprzyjemną informacją czy nieprzyjemnym stanem. Ale nie odważyłbym się na wrzucenie telefonu, tak naprawdę, do wody, gdyby nie to, że wykupiłem sobie ubezpieczenie.
Bo
jak to się mówi YOLO, przezorny, zawsze ubezpieczony. Efekt był
YOLO,
taki,
ale z OC.
Dokładnie. Efekt był taki, że nie bałem się tak naprawdę wrzucić tego telefonu, bo moje ubezpieczenie obejmuje faktycznie zalanie. I teraz, jakie to ubezpieczenie? I tak jak napisałem do ciebie, to teraz mi napisałeś, ej, Revolut wprowadził ubezpieczenie. No. Tak jest. Revolut faktycznie wprowadził ubezpieczenie. Tylko, że to nie jest ubezpieczenie od Revoluta tak naprawdę. On jest pośrednikiem przy wykupowaniu ubezpieczenia od Klikochron. To się nazywa chyba. Klikochron.
A to nasza polska firma jakaś?
Brzmi po polsku. Nie polska, ona jest w wielu krajach. U nas obsługuje na przykład w ogóle Niemcy. Natomiast jest w Niemczech, we Włoszech, Szwajcaria, coś tam, UK, Francja, więc jest tego dużo. Oczywiście ma jest polski serwis, polskie informacje i tak dalej, i tak dalej. I to jest, oni są tak naprawdę pośrednikiem pomiędzy tobą a tym Klikochronem, dzięki czemu pieniądze pobierają ci z Revoluta, a do tego wszystkiego jest, no wiesz, przez interfejs w aplikacji, tak? Może to samo zrobić, jak się okazuje, to samo możesz zrobić przez klikochron.pl i dokładnie za takie same pieniądze. Nawet chyba przez Revoluta jest tam parędziesiąt groszy taniej z powodu jakichś przeliczeń. Więc i to wygląda tak, że 6 miesięcy od momentu kupienia telefonu, jeśli jest nowy i nic się z nim nie stało, to możesz sobie takie ubezpieczenie kupić. Ono kosztuje na przykład iPhone'a. Już ci powiem, iPhone, wybieram model 7 Plus. Jednorazowo 154,95 zł na rok. Nie? A nie, 300. W moim wypadku to jest 300, bo ja mam iPhone'a za powyżej 309,95 zł za rok. Jak na 2 lata biorę, to 549 zł za rok. Mogę też dodatkowo, żeby było zabezpieczenie przed kradzieżą, bo w standardzie tego nie ma. No i teraz, co tak naprawdę I to jest, w Revolucie możesz kupić za 6 zł chyba tygodniowo to ubezpieczenie, więc ja tak wziąłem, bo stwierdziłem, że why not. I teraz co, na co ubezpieczony jest twój telefon? Ochrona przed szkodami na skutek zwarcia. Czyli jak coś pójdzie nie tak, piorun walnie, no to telefon jest ten. Jak ci telefon spadnie i pęknie, albo coś się zepsuje, to też jest jakby ta ochrona obejmuje. Jeśli ktoś używał twojego iPhone'a i go uszkodził, albo został umyślnie zniszczony przez nieznajomą osobę, to też ochrona obejmuje. Jeśli twój smartfon został uszkodzony na skutek rozlania napoju lub przypadkiem wpadł do toalety i w rezultacie telefon komórkowy działa już tylko w sposób ograniczony albo wcale, to jesteś po bezpiecznej stronie dzięki ubezpieczeniu i tak dalej. Błędy w obsłudze, pożar i kradzież jako opcja dodatkowa.
Okej. Okay.
Partnerem w ogóle jest Allianz, więc nie brzmi, nie brzmi jakoś tak, wiesz, słabo, powiedzmy. No i przez stronę internetową wykupujesz to ubezpieczenie, przez stronę internetową też robisz ten claim, jeśli coś się wydarzy. No ja to wykupiłem, bo stwierdziłem, że nowy telefon, 6 miesięcy od zakupu jeszcze nie minęło, warto tak naprawdę za 6 zł, to jest tam ile na rok? 6 zł razy 12. No to niewiele, wiesz. Aha, to jest 52 razy 6. No bo to jest tygodniowo.
No.
6 zł razy 4 razy 12, czyli 288 zł zapłacę. Okej. Okay. Jak za to, żeby mieć telefon. I teraz to działa też tak, że kiedy na przykład jest telefon ci padnie, to oni ci go naprawiają i jest kwota, którą ty płacisz, jeśli z tego co nam przekroczysz jakby jakąś cenę. To znaczy, że jeśli na przykład telefon ci spadnie i iPhone'a będą chcieli ci wymienić, tak, na nowego, i to kosztuje w Apple tam 1300 czy ileś tam złotych, to ty płacisz tylko 220, bo to jest flat fee, które cię obejmuje.
Aha, okej. Okay.
Więc spoko, za 220 zł, żeby ci wymienili na przykład ekran. Jak dla mnie to jest w ogóle świetny.
Znaczy wymienić cały telefon, no bo tak. Za 1700 to już cały telefon. Tak. Nice. No to nie jest takie głupie, no jeżeli kupujesz telefon i szczególnie wiesz, ja na przykład nie noszę w żadnych dziwnych opakowaniach.
Ja mam case Apple'owy, ten czerwony, bo mi się podoba.
W case'ach, to rozumiem, ale ja nie noszę, więc jakby wiesz, no jestem teoretycznie bardziej narażony na tego typu wydarzenia, więc może to jest jakaś opcja, no.
No tylko, że ty akurat chyba swojego już nie możesz.
No ten? tak, tego już nie oczywiście, ale tego co będę kupował w tym roku, no to wiesz, jest to...
Ciekawostka jest w ogóle taka, że przez Revolut możesz kupić ubezpieczenie właśnie na swój telefon, ale na stronie internetowej ten klikochron możesz kupić ubezpieczenie na praktycznie wszystko z domu. Możesz za tam 60 parę złotych możesz telewizor ubezpieczyć. No oczywiście.
Widzę, że rowery, jakieś takie rzeczy.
Tak, i oni chyba wszędzie mają taką, wiesz, że musi być przynajmniej 6 miesięcy od zakupu czy coś takiego.
Znaczy, wiesz, co mi się podoba, bo ja mam zawsze alergię trochę na no tych, wiesz, Jezus, chciałem powiedzieć i oczywiście wyleciało mi słowo, na pośredników. To znaczy, że wiesz, z jednej strony, jeżeli kupujesz to przez Revolut, to tak, twoje dane biegną z Revoluta do klikochronu, a z klikochronu do Allianza. I tam, wiesz, w tych wszystkich dane są.
Najciekawsze jest to, że tak naprawdę jak w Revolucie to zrobiłem, to dostałem maile tylko od klikochronu.
No
i jedno potwierdzenie od Revoluta.
Jasne.
Więc to było na takiej zasadzie, że zupełnie praktycznie, wiesz, nie było...
Nie było w tym Revoluta tak naprawdę, nie?
Tak.
Natomiast jakby fajne jest to, bo... Mam wrażenie, że nie jest to takie łatwe u zwykłego, tutaj duży cudzysłów, zwykłego ubezpieczyciela. Bo tutaj jest bardzo fajne podzielone na kategorie. Najpierw wybierasz, co ty chcesz ubezpieczyć. Tablet, smartfon, laptopy, elektronika, rower, cokolwiek. Wybierasz 65 zł. Dobra, płacę. Dziękuję. Do widzenia. I chyba tego brakuje u pozostałych. Chociaż wiesz, w sumie nigdy się nie zastanawiałem, bo jedyne dodatkowe ubezpieczenia, jakie brałem, no to jest, wiesz, na przykład na wyjazd, nie? No to jest zupełnie co innego, a zwykle nie ubezpieczałem sobie sprzętu nigdy. Więc nie wiem, jak to wygląda na stronach, wiesz, zwykłych ubezpieczycieli, ale podoba mi się tutaj to, że jest, wiesz, pokategoryzowane, wiesz, po co przychodzisz i mówisz, dobrze, zapłacę te 50 zł, nie? I już.
To też tylko ci powiem, że, bo jest ta aplikacja Skycast.
Jest.
I teraz potrzebowałem tę aplikację też, bo chciałem kupić bilet na komunikację miejską. I tu załadowałem konto, widzę, że niechcący. No ale nieważne. W każdym razie mam tam, możesz zrobić coś takiego, że tam są różne usługi. Tam możesz parking kupić, komunikację miejską, bilet do kina, bla, 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 bla. Ubezpieczenia jest kategoria. Ubezpieczenia turystyczne i możesz kupić sobie krajowe ubezpieczenie na przykład. Zaznaczam, że wyjeżdżają dwie osoby dorosłe na 3 dni.
No, okej.
Okay. AXA. 25 zł.
No spoko. Spoko. Zawsze to jest, wiesz, jakaś tam ochrona, jakby się coś wydarzyło. Chociaż ja na przykład straciłem już, jeżeli chodzi o takie ubezpieczenia, wiesz, na życie, jakieś wydarzenia, czy coś tam komunikacyjne i tak dalej, to ja już nawet nie wiem, w ilu miejscach jestem ubezpieczony, bo często, wiesz, takie usługi są dokładane do jakichś różnych dziwnych rzeczy, do kredytów, do mieszkania czasem, wiesz, ja już totalnie straciłem.
Jakbyś Wojtek złamał rękę, to się okaże, że jesteś milionerem.
No, może tak być, kurde, bo z 5 ubezpieczeń dostanę kasę, nie? Tak
znalazł sposób na zostanie milionerem, zobacz jaki.
No, albo na przykład, wiesz, ja niestety jestem straszny, bo dzwoni do mnie, wiesz, ktoś z banku i mówi, no, proszę pana, tutaj takie, wie pan, fajne ubezpieczenie. Ja mówię, dobrze, no, super, fajne, ekstra, miliony dostanę, ale ile to kosztuje? No 2 zł miesięcznie. No to wiesz, 2 zł, why not? To okej, jedźmy z tym tematem. No to wiesz, i taki właśnie na telefon 2 zł pewnie mam już po kilka, więc no, jestem najgorszy. Jestem najgorszym po prostu, najgorszy dla siebie, a wiesz, jestem tak naprawdę najlepszym klientem na tych wszystkich firmach. Ale ja kiedyś wiem, powiedziałem stop, okej? Okay? Ja kiedyś wiem, powiedziałem stop.
Ja wiem, że mam jedno ubezpieczenie. Nie wiem, czy to smutne, czy właściwie... sensowne, że mam to ogarnięte.
No racjonalne.
Jedno ubezpieczenie na życie, nie?
Na pewno racjonalne.
Chociaż stałem ostatnio przed wyborem, czy nie kupić kolejnego. Ale to byłoby bez sensu.
Mm-hmm. No dobrze. Ty masz jeszcze gierkę jakąś.
Ja mam jeszcze gierkę, tak. Gierkę, ale ta gierka to ja nie wiem, czy ona była... czy to jest w ogóle... Bo to jest gierka, którą ci wysyłałem, no nie?
Tak.
I teraz pytanie jest takie, czy to jest gierka, która wygrała ten Apple Awards?
Tak.
Okej, okay, to stąd ją znam. Okej, okay. Bo teraz... Otóż mam gierkę. Gierka nazywa się Black Box. Think Outside the Box. I to jest gierka, która polega właśnie na robieniu różnych zagadek, na dokonywaniu różnych, wykonywaniu różnych działań i jakby rozwiązywaniu zagadek. I to są zagadki, które są, tak jak on mówi, jakby tak jak tytuł tej gry mówi, wymagają od ciebie myślenia poza pudełkiem. I gdzie pudełkiem jest twój telefon.
Mm-hmm.
I teraz przykłady są na przykład takie, że...
też trzeba tu uważać, żeby nie zaspoilować za dużo, nie? No ale no, trzeba coś powiedzieć o tej grze jednak.
Przykładem na przykład zagadek jest jedna taka na przykład zagadka, w której po prostu na ekranie widzisz trzy zielone kuleczki, ikonki w sensie kwadratowe, wszystkie wyglądają tak samo, tak jak na ikonie tej aplikacji i do tego dużo zielonych kuleczek. I teraz, żeby twoim zadaniem jest w jakiś sposób zapełnić te kółeczka puste. I teraz możesz nacisnąć na jedno z nich na przykład i zobaczyć jakąś podpowiedź, możesz podpowiedź kupić za kredyty.
Tak.
Tak. No i jeśli nie wykonałeś zadania, to ta kuleczka się nie zapełnia. Jeśli wykonałeś, kuleczka się zapełnia, wszystko jest dobrze. I teraz tu będzie spoiler do właśnie jednego z tych zadań, ale żeby zapełnić te kuleczki, no zastanawiasz się, co tak naprawdę zrobić. Masz zielone trzy kwadraciki i co z nimi zrobić. I okazuje się, że na przykład, żeby je uzupełnić, powinieneś podłączyć telefon do ładowania. To jest pierwsza kuleczka. Druga jest taka, żeby telefon naładować do pełna.
Mhm.
I trzecia jest taka, żeby go rozładować. I wtedy się uruchamiają. Wtedy jest jakby zadanie rozwiązane.
Nice.
Inny przykład. Masz na przykład... co by tu powiedzieć? Na przykład, no tutaj mam już rozwiązane. Było takie zadanie na przykład ze światłem. I iPhone ma dwie kamery, z przodu i z tyłu. I polegało to na tym, żeby najpierw podłożyć telefon pod źródło światła z przodu, a potem z tyłu i dopiero wtedy jakby zagadka została rozwiązana. I takich zagadek jest dużo, 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 dużo więcej.
Bo tam jest jedna zasada. Wszystkie zagadki można rozwiązać nie dotykając ekranu. I to jest właśnie
dokładnie
to, co po prostu ja byłem tak w takim szoku, że tak mi było trudno dojść do niektórych, bo nie potrafiłem właśnie zacząć myśleć, dobra ziom, nie naciśniesz, nawet żaden 3D Touch, żaden ten, nic to nie da. Po prostu musisz coś z tym telefonem zrobić. Potrząsnąć, nie wiem, podwracać w jakieś dziwne strony, wiesz, to po prostu jest bardzo dużo możliwości. A nawet właśnie grzebanie w ustawieniach wcale nie jest wykluczone. Nawet podłączanie do niego właśnie różnych rzeczy też nie jest wykluczone, więc naprawdę jest to tak fajnie zrobione. Ale ja szczerze mówiąc, tak po 19... Ja niestety, ale odpadłem. Bo totalnie nie wiedziałem, co dalej mam zrobić. Ale no, mam nadal tą gierkę, wiesz, zainstalowaną, więc może jeszcze wrócę. Ale uważam, że jest trudna. Naprawdę jest trudna.
Jest naprawdę dużo. Jest na przykład, Wojtek, widzę, że jedna odpalić na przykład Black Box o konkretnej godzinie. Na wschód, zachód słońca albo w południe, nie? Jest tego dużo. Jest też w ogóle takie zadanie, które wymaga od tego, żeby ktoś ci zeskanował kod, albo żebyś ty komuś zeskanował kod. I wtedy się to zadanie wykonuje i otrzymuje się jakieś tam informacje. No tego jest dużo. Bardzo, bardzo tego dużo jest. Więc jeśli ktoś szuka jakiegoś właśnie zajęcia, żeby sobie coś ciekawego porobić z telefonem, to...
I to właśnie nietypowego bardzo, bo wszystkie gierki jednak są takie, że myślisz sobie, dobra, fajnie, trzeba coś dotknąć, trzeba coś szybko przestawić, coś tam, wiesz, skakać ludzikiem albo jakieś dziwne rzeczy robić. A tutaj nie. Tutaj jest właśnie zupełnie, zupełnie inaczej, więc to jest niesamowite, że ktoś to rozkminił. Zastanawiające jest i może być takie troszeczkę weird, że ta gra jednak ma dostęp do bardzo wielu i musi mieć dostęp do bardzo wielu funkcji, które iPhone ma. Więc wiesz, szukasz, nie? Samo to, że wie, że masz albo włączonego, wyłączonego GPS-a, wie, że masz podłączone albo niepodłączone słuchawki, wiesz, no te wszystkie rzeczy po prostu, które iPhone zbiera, jednak ta gierka przejmuje tylko po to, żeby zapełnić ci, wiesz, kwadraciki, nie? Ale no nie przesadzałbym tutaj z
właśnie
strachem.
Właśnie to będzie zapełniłem kwadracik, jakby co.
No to gratulacje, nie wiem jak, ale gratulacje. W każdym razie myślę, że warto się pobawić, jest to naprawdę fajna gierka i ciekawy jestem, czy uda wam się przeskoczyć 20, bo ja teraz mam 20.
A gdzie to się sprawdza, jeśli ma? To trzeba
policzyć. Masz taki share. Nie, jak masz ten taki niebieski dziubasek to z share'em, jakby ze strzałeczką, to tam chyba jak sobie skopiujesz i wrzucisz na przykład na swój własny swoje własne jakieś media, wiesz, nie, wyślesz sobie w wiadomości, to wtedy jest informacja o tym, ile faktycznie otworzyłeś tych...
Tak, kurczę, właśnie
mi się wydaje. Bo jak mi wysłałeś, to ja dostałem informację, że masz otwartych tam 19. A nie. No to widzę, że niestety nie zadziałało w ten sposób, jak chciałem.
Twitter?
Chociaż nie, wysyłałem screena.
Jest. I've sold 20.
A, no to ja też mam sold chyba 20. A gdzie to masz w końcu?
Jak na Twittera wyszerowałem.
A, okej. No właśnie. A nie, można jeszcze sprawdzić w Game Center, wiesz? Po prostu. Klikasz na Game Center, jeżeli podłączyłeś Game Center swoje własne, to wtedy ci się ładuje i wiesz ile. Także ja też mam 20.
Możemy się dzielić tym.
Bardzo jestem ciekawy, jak pójdzie wam. Ja mam kilka takich drobnych rzeczy i jedną grubą. I ta gruba jest mega fajna. Jedna krótka. Nowy VPN na rynku! Wszyscy się cieszymy! Bezpieczeństwo i szyfrowanie danych! Proton VPN się pojawił. To jest znana nam ekipa, bo już wielokrotnie mówiliśmy o Proton Mailu, który jest szyfrowany i bezpieczny, zrobiony przez tam naukowców z CERN-u i w ogóle szaleństwo. I teraz założyli...
A to jest od tych samych ludzi?
Tak, tak. To jest dokładnie ci sami ludzie. Swiss Paste. Oni się tym chwalą bardzo, że są szwajcarscy.
A faktycznie. No. Free VPN developed by Proton Mail Team.
Dokładnie tak, więc fajne jest to, że jest też za darmo. To znaczy wersja za darmo działa tak, że masz 3 kraje do wyboru, jakby z których możesz się łączyć. Znaczy, ty możesz być dowolnym oczywiście, ale te, przez które przelatuje już dalej sygnał. Jedno urządzenie i prędkość jest niska, powiedzmy. No, nie wiadomo jak niska, bo nie testowałem jeszcze tego rozwiązania. Natomiast Są też płatne opcje, można $4 miesięcznie za najtaniej, basic, i to jest wszystkie kraje, dwa urządzenia i szybsza prędkość, a najszybsza prędkość jest za $8 i miesięcznie, więc to można i tak. Ma być bezpieczny, ma być łatwy w użyciu i no i najfajniejsze chyba jest to, że rzeczywiście ten darmowy wcale nie jest tak zły, więc ci, którzy nie potrzebują nie wiadomo jakiej prędkości, a po prostu raz na jakiś czas, wiesz, potrzebują bezpieczeństwa, no to mogą skorzystać z tego Proton VPN-a. Trudno mi go porównać do tego, który daje Opera, no bo wiesz.
No tu jest plusem to, że nie musisz tak naprawdę w ogóle ciekawe jest to, że masz tak, że nie mają aplikacji własnej, tylko po prostu sobie robisz OpenVPN. A nie, ProtonVPN Native Clients też mają.
Jest, chociaż, tak, tak, mają klienta.
Na Windowsa. Na Windowsa jest tylko, Wojtek.
No jest. Install OpenVPN. Via OpenVPN, czyli rzeczywiście nawet nie musisz doinstalowywać niczego. Super. I tak samo na iOSie. Mega. To akurat jest wygodne, bo uważam, że ten jakby wbudowany klient zawsze jest po prostu łatwiejszy, bo...
Tylko oni tu proponują na przykład na macOS-a wciągnąć TunnelBlick.
Okej. Okay. Nie wiem, co to jest TunnelBlick.
User-friendly, free and open source VPN interface.
No to nie potrzebujesz przecież żadnego interfejsu. Możesz sobie zainstalować to, wiesz, skonfigurować po prostu... To tak jak oni tutaj mówią i już.
No to właściwie...
No bo po co ci to dodatkowy, kurde, warstwa do... co, chcesz widzieć, do jakiego kraju jesteś podłączony? Co za różnica? Tak naprawdę.
W ogóle, Wojtek, te 4 euro miesięcznie to jest wtedy, kiedy kupujesz na cały rok. A tak to jest 5 euro miesięcznie, najtańsze.
A, okej. Okay. Euro czy dolarów?
Euro.
Okej. Okay. No spoko, no ale...
Szalone, że można mieć za darmo i ja to uważam, że to jest całkiem okej. Okay.
No myślę, że wiesz, to w obecnych czasach to będzie coraz bardziej popularne, więc przestanie nas dziwić za chwilę, że dają jednak za darmo jakiś poziom bezpieczeństwa, taki podstawowy, bo muszą jakoś przekonać do siebie, wiesz, do tego, że jednak zwalniasz sobie ten internet trochę zwykłych użytkowników. No a jedyna opcja to niestety, ale danie czegoś tam za darmo, no. Wiesz, jakby to jest bardzo naturalna droga i dobrze, że nią poszli, bo przynajmniej jest większa szansa, że ludzie będą z tego korzystać. Śmieszny news jest taki, że w Dubaju będą latać taksówki niedługo, ale to powiedzmy, że nie będziemy się rozwijać nad tym, ale wideo, które wrzucił Mesh, bo który pokazuje tą taksówkę, jest naprawdę, robi wrażenie, więc możecie sobie zobaczyć. Orzeszku, możesz tam zalinkować ewentualnie.
Oczywiście.
Wspaniale.
Już jest, wszystko zostało podlinkowane, Wojtek.
Doskonale. I chciałem powiedzieć o dwóch rzeczach jeszcze. Jedna mniejsza, ponieważ jak wiesz, te moje szalone zakupy bardzo dziwnych rzeczy, czasem bardzo dziwnych gadżetów, no ten zakup Streak jakby jest nieskończony. I w ostatnim czasie oczywiście rozmawialiśmy o tym dronie, ale do tego na razie nie będziemy wracać. I w tym samym czasie kupiłem coś takiego, co się nazywa Stream Deck. I ja tam nawet chyba teasowałem coś w kilku ostatnich odcinkach, ale w sumie nie powiedziałem, o co chodzi i co to jest i po co to jest i komu to potrzebne i czy to na pewno powinno być legalne. Otóż Stream Deck to jest urządzenie firmy Elgato, czyli tej, która produkuje software i hardware do streamowania rzeczy na żywo. No to oczywiście w większości przypadków raczej gierek, bo to są takie, wiesz, na przykład sticki, gdzie wtykasz do środka HDMI, a samego sticka przez USB 3.0 podpinasz do kompa i dalej już z tym sygnałem z HDMI możesz robić cokolwiek chcesz na kompie. I on w 60 klatkach, 1080, wiesz, Full HD może ściągać. I może bezpośrednio już korzystając ze swojego własnego software'u streamować to na przykład na Face'a albo na YouTube'a albo na przykład na Twitch'a, gdziekolwiek sobie życzysz. I generalnie Elgato jest znane z tego, że jest to jakościowo spoko sprzęt. Ten software jest całkiem nieźle napisany, więc ludzie sobie to chwalą, ale nie jest to też tanie. Natomiast...
Elgato robiło chyba jakieś przejściówki?
Nie wiem, czy robili przejściówki, szczerze mówiąc.
Elgato robiło coś ale do Maca. Widzę, to że nie.
Oni robią jeszcze home coś tam z HomeKitem. Coś wspólnego.
Ale robią na przykład doki na USB-C.
A, okej. Okay.
A i mają też HomeKitowe lampki.
O, właśnie.
Nawet nie kosztują dużo. 40 euro za jedną. No dobra, powiedzmy, że to nie jest.
Idź lepiej do IKEA.
W każdym razie... Są już te w IKEA te rzeczy?
Oczywiście. Już można kupić.
W naszym polskim IKEA są?
Są w naszym polskim IKEA i jak wiesz, przecież za chwilę będą też wspierać HomeKit.
HomeKit, no właśnie, dlatego moje zdziwienie oraz zapytanie.
No już wiem, że teraz zaczynasz klikać na stronie IKEA, ale ja pozwolę sobie kontynuować swój temat, czyli kontynuuj, nic się nie zmieniło.
Ja tylko wejdę na stronę IKEA.pl i oglądam teraz, gdzie
zupełnie
to jest.
Przypadkowo, nie wiem, no musisz wyszukać. Natomiast Stream Deck, wracając, to
oświetlenie też jest... Wojtek, jest jakby co taka kategoria, jakbyś szukał.
No.
I oświetlenie, kurde, zintegrowane.
No to szukaj dalej. W każdym razie Stream Deck to jest takie urządzenie, które ten streaming przyspiesza. Znaczy ułatwia wiele rzeczy, bo generalnie wiesz, jeżeli korzystasz z OBS-a albo z Elgato właśnie software'u, to większość rzeczy możesz zrobić klawiaturą. Jakimiś tam skrótami, które sobie albo sam ułożysz, albo są defaultowo ustawione. No i wiesz, możesz sobie zmieniać, nie wiem, że najpierw dajesz full kamerkę na ciebie, później ją dajesz na pół ekranu, a w połowie jest gra, albo widać tam, nie wiem, no cokolwiek, stronę, którą chcesz pokazać komuś. I możesz tak kombinować, właściwie robisz montaż na żywo, korzystając z klawiatury. A tutaj Elgato daje taką możliwość Stream Deckiem, że możesz montować tak samo, tylko że te wszystkie skróty klawiaturowe masz wbudowane w takie guziczki. Wyciągam teraz to, żeby policzyć, ile ich jest.
Wojtek, jakby co to nazywałem? Wojtek, trad free i one są.
O tak, to, no to mówiłem.
Tylko że teraz one działają jeszcze tak, że trzeba mieć panel sterowania.
Tak.
A potem będą chyba przez HomeKit.
No nie wiem, czy to przypadkiem nie będzie tak, że ten panel sterowania będzie w... Aha, bo mówisz o tym pilocie.
Tak.
A nie, no to tak, to teraz muszę
mieć pilota. I teraz najtańszą można kupić za 50 zł.
No.
Zestaw w ogóle kosztuje za 90, a na przykład możesz sobie taką panel LED-owy za 400 albo za 500 zł.
A te panele są fajne, ładnie wyglądają bardzo.
Właśnie widzę, podobają mi się. No?
No. Wracając do Stream Decka.
Wracając do Stream Decka, ja tylko tutaj tak, takie rzeczy oglądam.
Ty sobie klikaj tam, bo ja domyślam się, że...
Zamknąłem.
Klikasz w ikonki takie podobne do koszyka, ale to w każdym razie Stream Deck ma 15 guzików, które są bardzo wygodne, takie jakby szklane, a pod spodem mają ekraniki LCD. I to jest akurat wyróżnik, bo oczywiście można podłączyć do swojego kompa bardzo dużo różnych kontrolerów i takich, wiesz, mini klawiatur, które mają po prostu puste guziki, które możesz dowolnie skonfigurować. Ale żaden z nich, przynajmniej, wiesz, w takim zasięgu zwykłego użytkownika, nie ma wersji, gdzie masz ekran LCD. Nawet u nas w reżyserce nie mamy takich, tylko tam sobie w te guziki wkładają wydrukowane kartki, żeby wiedzieli, wiesz, co pod dany guzik jest skonfigurowane, więc jakby zmiana tego no jest trochę upierdliwa, bo musisz kartkę wydrukować, wyciąć, wyjąć guzik, włożyć ją z powrotem i masz zmianę, nie? A tutaj rzeczywiście Elgato daje też software do odmiany tych guzików i sterowanie tym jest banalnie proste, bo przeciągasz po prostu to, co ma dany guzik robić na jego pozycję. Błyskawicznie to się zmienia na samym urządzeniu i działa to czadowo. Ja to testowałem w niedzielę i muszę ci powiedzieć, że nie testowałem tego live, bo jakby nie miałem powodu, chociaż zdarza mi się robić live zupełnie bez powodu, no ale tym razem się powstrzymałem jakimś cudem. Ale rzeczywiście działa to mega i możesz sobie podpiąć pod guzikiem, wiesz, wyłączanie, włączanie mikrofonu, możesz podpiąć sobie puszczenie jakiegoś dowolnego materiału na cały ekran, jeżeli masz, wiesz, materiał wcześniej przygotowany, więc właściwie dzięki temu masz taką małą realizatorkę bez konieczności szukania, wiesz, skrótów na klawiaturze, jakichś dziwnych, które sobie ustawisz. Oczywiście no, w tej podstawowej wersji można to robić, natomiast Stream Deck bardzo, bardzo to przyspiesza i wystarczy, że masz sobie go ustawionego na takim stędziku, który też jest w zestawie i pod kątem możesz jednym okiem sobie spojrzeć, tylko czy naciskasz odpowiedni guzik, pach i wiesz, i montujesz wszystko na żywo. Bardzo fajne urządzenie. Nie jest tanie, bo ono kosztuje 250... Dobrze pamiętam? Nie, 150? Bo kupiłem je na Amazon, ponieważ nie ma nigdzie na razie dostępnego tego w Polsce. $150 w tej chwili. No i oczywiście do przesyłka, która nie jest tania.
Jesteś chorym człowiekiem.
Ostatecznie najtaniej było na Amazonie niemieckim. Sprawdzone info, bo przeklikałem się przez wszystkie możliwe. Amerykański, brytyjski i niemiecki. Niemiecki był najtańszy, no bo prawdopodobnie to w ogóle szło, wiesz, bezpośrednio od nas tutaj spod Wrocka, o ile dobrze pamiętam. Nie sprawdzałem dokładnie skąd szło, ale tak mi się wydaje, że mogło rzeczywiście stąd, więc dlatego ta cena była jednak najniższa. Więc no tak, mam i mam zamiar korzystać nie tylko prywatnie, bo prywatnie to nawet pewnie mniej, ale może w pracy myślę, że w większości przypadków nam się bardzo, bardzo przyda. No naprawdę jest to, wiesz, takie, wiem, że to może taki bardzo gadżeciarski już temat, ale dla ludzi, którzy gdzieś tam, wiesz, ocierają się chociaż trochę o streaming na żywo.
Myślałem, że ocierają się w ogóle.
To gdyby było w ogóle, to byśmy byli zainteresowani na pewno, ale to jest taki sprzęcik, który rzeczywiście osobom, które, mówię, mają coś wspólnego z wideo i chcą mieć taki, wiesz, poczucie, że mają pod ręką coś bardzo zbliżonego do realizacji takiej naprawdę profesjonalnej, to jest bardzo fajne urządzenie i czasem można nawet jeszcze przyspieszyć niektóre działania, które musisz robić szybko, musisz robić, wiesz, na bieżąco, więc samo to, że masz pod ręką jednak coś, co ci pomaga, jest super, więc polecam to urządzenie osobom, które bardzo, bardzo, bardzo często robią streamy, czyli nie sobie wcale, ale osobom, które rzeczywiście gdzieś tam chciałyby przyspieszyć pewne rzeczy, to polecam. Fajne, działa też z Maciem, działa z Windowsem, więc tutaj też ukłony dla Elgato, bo to wcale nie jest takie oczywiste, żeby producent tego typu sprzętu, który jednak jest, wiesz, skierowany do osób no, korzystających, wiesz, z Windowsy, bo no, gracze jednak korzystają z Windowsa, bo tam mają gierki, nie? Tak jakby.
O, Wojtek, przepraszam bardzo. Teraz Apple pozwala na takie rzeczy, że się po prostu nie
szybciej,
mieści nigdzie.
Szybciej będą chodzić te trzy gry, wiem. Bardzo fajnie, Metal 2, na to czekaliśmy.
W ogóle jest jedna rzecz taka a propos gier i tego. No. Był na jednej z prezentacji Apple, było takie wideo, że oni mają taką w ogóle crazy grę i ona to wyjdzie, to jest taka trochę The Walking Dead alike i w ogóle miała być taka super, super, super. I teraz, nawet nie pamiętam jak ona się nazywała, ale problem polega na tym, że ona nie wyszła.
Ale to teraz było o tym coś?
Dawno temu, to było 2000.
O! A może to znowu był jakiś demo, wiesz? Wiesz, jak to oni robią?
Game?
No świetne hasło, ziom. WDC Game.
Kuźwa, poczekaj.
Nie, no szukaj, oczywiście, że tak. WDC Game. Doskonałe.
Czy Keynote? Apple
Game. Keynote Zombie Game? No nie wiem, a może to chodziło o ten, o Techlandu, ten z zombiekami, co się tam skakało po budynkach,
nie,
co?
No właśnie, kurde, to była taka
Left
gra...
Left 4 Dead, nie?
Nie, to była jakaś taka gra, właśnie to chyba przy Metalu jedynce było.
Rozumiem, że na Mac OS, a nie iOS.
Na Mac OS, a kiedy był Metal jedynka?
No, 2 lata temu.
Czy tu właśnie oglądam jakąś... O, jest. Fortnite.
Okej. Okay. Fortnite. Ale Nite czy Night jak...
Fortnite. Epic Games to robiło. Upcoming Survival Game. Nie słuchaj schronienia, stwórz je. Wstępny dostęp zaczyna się 25 lipca. Zamów teraz, jak grasz 4 dni wcześniej. Wow.
A, no to widzisz.
Patrz, jak będę bieg.
No dobra, ale to poczekaj. Fajnie, tylko czy ta gra to ona rzeczywiście była w tym roku, czy w zeszłym? Czy dwa
to
lata temu?
To było w 2015.
No nie żartuj. I oni... Oh boy. To oni pracowali nad nią 2 lata i nie puścili nic w tym czasie?
No nie no, coś tam zrobili, bo w końcu jest, wiesz, teraz premiera zaraz, nie wiem.
Ale jakoś... ziomek, ty, jak ty masz dobrą pamięć, muszę ci powiedzieć. Wow. Nice.
Bo, ale
nice.
To dlatego, że mi się ta gra spodobała. Ja w ogóle jestem zaniepokojony tym, że tak długo to trwa.
No, rozumiem.
Tylko, że to będzie pay to win.
A, no to kicha. To strasznie.
Ale w
kicha.
Ogóle to będzie na Maca. Chyba zamów przed premierą. Jezus Maria, ile to kosztuje pieniędzy?
Ile?
Aha, no 40 euro preorder. Już patrz, jak kupię preorder. A limitowana 150 w ogóle euro. Rozpoczęcie gry o 4 gry wcześniej. Ekskluzywna epicka broń. Pistolet fundatora, Wojtek.
Kocham to w grach.
Ale dodatkowe edycje standardowe dla znajomych 2.
Mhm.
Ekskluzywny kanał czatowy fundatorów.
O kurde, widziałeś. Ale stronę mają fajnie zrobioną. To muszę powiedzieć, że jest całkiem spoko. W sensie jest tak dużo grafiki zrobionej, wiesz, trójwymiar, tu się wszystko rusza. W ogóle prawie, że możesz zagrać w grę w międzyczasie, więc naprawdę.
No, od 3 lat. Dajcie mi moją grę.
Ale w ogóle oglądałem PewDiePie'a jakiś czas temu. Jego relacje z E3, to znaczy relacje, no nie, jego tam nie było, ale relacje z Cringiest Moments, które się wydarzyły na E3. I tam bardzo ważną i myślę taką no prawdziwą rzecz powiedział, że im lepsze jest wideo zapowiadające grę, tym gorsza ta gra. Więc jeżeli wideo robi takie, że o kurde, ale czat muszę po prostu, to będzie super gra, najlepsza gra na świecie. Wtem pojawia się człowiek z No Man's Sky, więc jakby wiesz, rozumiesz. No Man's Sky też wyglądał super, nie? Nie wiem jak z tym Fortnite, tu wiesz, oczywiście też wszystko wygląda ekstra czadowo. Trzymał kciuki. Trzymał kciuki, żeby było super. Ja no ostatnio na przykład gram w tego, w Heroes of the Storm. Nie wiem dlaczego, ale jakoś tak mi się przypomniało, że ta gra istnieje i zacząłem grać z powrotem.
Heroes of the Storm.
Riders, ale to prawie tak samo.
No wiem, wiem.
No.
John Lennon, pamiętam.
John Cytryna. To może być tytuł odcinka, jakby co? Nie ma za co. Ale tak, 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 tak. Przeskoczyliśmy w ogóle tu gierki, tu coś tam i po prostu wszystko się zadziało.
No, nieważne, nieważne.
Nie, no naturalnie, naturalnie.
Wojtek, ja wiem, że masz jeden temat, który nas trochę dotyczy, bo nam też zdarzały się takie sytuacje, kiedy coś wyciekło. To też miało strasznie źle.
Tak. To... Znaczy każdy myślę, że miał kiedyś taką sytuację. To zwykle są sytuacje niepożądane, ale ten temat jest gruby. I świetnie Verge zatytułował u siebie tekst, że wyciekła prezentacja o wyciekach z Apple'a. I rzeczywiście tak się zdarzyło. I wydaje mi się, że to jest pierwszy moment, w którym The Outline, o którym przecież mówiliśmy już chyba 3 razy, że istnieje i że jest ciekawy, ma design i tak dalej, ale tym razem Outline... pojawia się jako źródło informacji. I o ile oni zawsze stawiali na jakiś dłuższy tekst i tak dalej, jakby tutaj, wiesz, ich jakość tego dziennikarstwa naprawdę jest na wysokim poziomie, tak pierwszy raz w świecie technologicznym stają się źródłem informacji. Może to będzie przełomowe i bardzo liczę na to, że rzeczywiście pojawią się w tym świecie na dłużej i będą tutaj jednak tym źródłem, tak? A nie tylko źródłem, bo źródłem jest The Verge i jakby jest i fajnie i on jest nastawiony na newsy, a nie na tego typu strzały. W każdym razie The Outline dotarł do nagrań z prezentacji wewnętrznej Apple'a, która ma tytuł Stopping Leakers, Keeping Confidential at Apple. I nie ma w tym tekście, i to koniecznie musimy zalinkować, nie ma w tym tekście dużo informacji i wydaje mi się, że ten tekst jest prawie wygląda jak na kontrolowany leak, szczerze mówiąc. To znaczy, że mogło być tak, że Outline dostało, posłuchało sobie tej prezentacji, powiedziało Apple'owi, ziomeczki, mamy to, coś takiego, dogadajmy się, co możemy z tego puścić, czego nie, zróbmy to razem, nie róbmy sobie, wiesz, niemiłych rzeczy. My puścimy, żeby to było ciekawe dla ludzi, ale nie powiemy za dużo, żeby nie było przeginki. Mogło tak być? Mogli sami do tego dojść, niekoniecznie we współpracy z Apple'em, ale generalnie ten tekst nie jest aż tak otwierający. Natomiast jest tu kilka ciekawostek, które zrobiły na mnie duże wrażenie, bo generalnie rzeczywiście teraz jest tak, znowu mówię generalnie, muszę się tego pozbyć. Teraz jest tak, że bardzo dużo wycieków przez lata było po stronie fabryk. I tam po prostu, wiesz, kradli jakieś drobne części, wynosili z fabryki. Bardzo często dowiadywaliśmy się wielu rzeczy właśnie z tamtych stron azjatyckich, że, wiesz, case na nowego iPhone'a będzie wyglądał tak, nie? I te zdjęcia jakieś, wiesz, takie robione ziemniakiem, oczywiście, wiesz. Cały świat technologiczny szalał. Okazuje się, że przez lata to się zmieniło i teraz sytuacja jest taka, że dużo więcej wycieków jest po stronie kampusu Apple'a, normalnie w Stanach. I to mnie też zainteresowało, bo rzeczywiście w tych fabrykach jednak postawili na bezpieczeństwo takie naprawdę duże. A oprócz tego zwołali coś takiego, co się nazywa New Product Security. To jest już taki skierowany bezpośrednio na bezpieczeństwo nowych produktów, o których jeszcze nic nie wiadomo. I to jest ekipa złożona z byłych agentów NSA, FBI, z ludzi, którzy pracowali w armii. Jakby, wiesz, spoko. Jeżeli mówimy o bezpieczeństwie, to wjeżdżamy na pełnej, nie? I ta prezentacja jest taka, powiedziałbym, nie straszy za bardzo i wydaje się, że oni podkreślają to, żeby ludzie się nie bali pracować w Apple, że coś chlapną gdzieś i nagle, wiesz, coś się złego wydarzy, tylko żeby byli otwarci. To znaczy, żeby, nie wiem, był na przykład, mówią tutaj o tym przykładzie zostawionego iPhone'a w barze. Pamiętasz, była taka sytuacja, że iPhone 4, ktoś go po prostu zostawił i on tam leżał przez 3 dni, bo ktoś, kto go zostawił, bał się o tym powiedzieć. Bo gdyby powiedział, no to wiesz, od razu ekipa by tam się pojawiła, może nie z pistoletami, ale załatwiliby sprawę, wiesz. I to jest największy problem, że ludzie się po prostu, wiesz, boją powiedzieć, że ojejku, chyba chlapnąłem coś, no i jakby nie ma w ogóle kontroli nad tą sytuacją i ten wyciek leci po prostu już sam własną drogą do zwykle do blogerów technologicznych albo innych miejsc. Natomiast też ciekawostką jest to, że jeżeli jakieś, i to jest sytuacja historyczna, bo teraz już tak nie jest, ale jak ktoś wynosił case'y z fabryki, to one najczęściej pojawiały się na takim Huaquan Bay. To jest taki jeden z największych bazarów technologicznych w Shenzhen. I niesamowite jest to, że tam leciała od razu ekipa z Apple'a i wykupywali po prostu wszystkie możliwe, jakie tylko się pojawiły. Które okazało się, że rzeczywiście, wiesz, są prawdziwe, nie? No i na przykład jak wychodził w 2013 roku iPhone 5C, no to wykupili 19 tysięcy tych jakby, no, kształtek, tak? To jest ten...
Mydelniczek.
Takich mydelniczek, dokładnie. No mydelniczek, w które się ładuje już całe bebechy. Później musieli jeszcze dokupić 11 tysięcy, kiedy te telefony zaczęły wylatywać do ludzi, nie? No i naprawdę dużo, dużo ciekawostek, natomiast samo to, jak dużo stawiają, jak ważne jest dla nich bezpieczeństwo i że normalnie, jeżeli są jakieś wycieki, to tam są prowadzone wewnętrznie śledztwa. Te śledztwa mogą trwać nawet do 3 lat. pokazują też przykłady na przykład dwóch pracowników wieloletnich, którzy po prostu nagle, no nie wiem, coś im strzeliło do głowy, że stwierdzili, że coś komuś powiedzą, no i niestety musieli się pożegnać z firmą. No i właśnie to było chyba najbardziej szokujące, że to są ludzie, którzy, wiesz, pracowali tam od wielu, wielu lat. I najczęściej teraz zdarza się, że ludzie po prostu, to nawet nie chodzi o to, że chcą złego dla Apple'a, tylko tak się cieszą z tego, co Apple robi, to znaczy, że robi fajne rzeczy, że po prostu nie mogą się powstrzymać, żeby tego nie powiedzieć dalej. I to dla mnie było takie, no, w sumie trochę to rozumiem. Oczywiście, wiesz, no, to jest naturalne, że po prostu powinni trzymać mordę w kubeł i koniec, nikomu nie mówić, no halo, wiesz, to jest naturalne, że podpisujesz przecież papiery, duże kary i tak dalej, nie? No ale skoro nie robili tego dla kasy, tylko po prostu, wiesz, chcieli się tym pochwalić jako, wiesz, czymś, nad czym oni pracują, albo nad czym pracuje jakiś tam, wiesz, inny zespół, no to jakby sprawia, że to przewinienie może nie jest aż tak duże, w moich oczach oczywiście. Natomiast tekst bardzo serdecznie polecam. Nie jest bardzo długi, natomiast gdzieś pokazuje, jak Apple działa i że chyba tam w środku jest jednak spoko. Znaczy ja odniosłem wrażenie, że naprawdę jest pozytywnie, mimo tego, że wiesz, mają w środku taką trochę policję wewnętrzną, natomiast też ona nie pojawiła się przypadkowo i to nie jest tak, że wiesz, że ona była od samego początku. Po prostu no, skala tych wycieków była na tyle duża, że trzeba było to zrobić i chyba walczą z nimi coraz lepiej, bo skoro nadal pojawiają się produkty, o których nie wiedzieliśmy wcześniej, chociaż było tak w ostatnim czasie, bo tak, głośnik wiedzieliśmy, nowe iPady to w ogóle, wiesz, okej, okay, nie? No, nie wiemy zwykle szczegółów na razie, chyba tak, jeszcze chyba tak zostało. Więc jestem ciekawy, czy wiesz, czy to znaczy, że na przykład szykują się jakieś duże premiery naprawdę dużych rzeczy, o których też znowu już gdzieś coś ktoś słyszał, na przykład okulary, czy nie wiem, ten iPhone nieszczęsny 8, kurde, jak ludzie po prostu, nie wiem dlaczego tak go nazywają, ale już trudno. No to wiesz, to i tak nie znamy szczegółów, nie znamy tego, co tam w środku jest. Możemy się pewnych rzeczy domyślać po tym, co pojawiło się teraz. No chociażby to, że wiesz, 120 Hz jest w iPadzie Pro, tym 10-calowym, to prawdopodobnie zostanie przerzucone do iPhone'a za chwilę, tak? No ale to są domysły, a nie rzeczy, które wyciekły. No, tego się już nie da powstrzymać. Natomiast samo to, że no, stawiają na to i to nie jest tak, że mówią, dobra, wycieki są, będą zawsze i nic z tym nie zrobimy, więc olejmy temat, pracujmy, róbmy swoje. Tylko jednak starają się to jakoś powstrzymać. No to chyba dobrze o nich świadczy. Czytałem też fajny tekst o tym, że Tim Cook podjął dobrą decyzję wtedy, jak nie wydał tego master klucza, czy nie stworzyli specjalnego iOS-a, żeby FBI sobie mogło zajrzeć do tego iPhone'a zabójcy, bo kilka miesięcy później przecież wyciekło mnóstwo rzeczy z NSA. No to wiesz, mam wrażenie, że te decyzje wewnętrzne i zewnętrzne Apple'a jednak są dobre, szczególnie jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, a teraz jako taka ciekawostka, jeżeli chodzi o to właśnie bezpieczeństwo wewnętrzne, rzeczy, które nie powinny ujrzeć światła dziennego przed określonym czasem. Więc to naprawdę ciekawy tekst, polecam, przeczytajcie sobie i tyle. No, co ja mogę więcej powiedzieć? A ty czytałeś w ogóle? Miałeś się okazję?
Jeszcze całego nie czytałem tak naprawdę, bo dzisiaj to znalazłem, czy dzisiaj to w ogóle wyszło?
To dzisiaj tak, dzisiaj było. Więc ten
pulsu. Mam rzucone w Thingsach, żeby się tym dzisiaj zająć, ale myślę, że dzisiaj mi się nie uda. Natomiast mam dwie krótkie rzeczy. No. Już na samo zakończenie, Wojtek, tak naprawdę.
Jedziesz.
O iPhone'ie, ale nie tak iPhone'ie, tylko wychodzi książka i ta książka chyba już wyszła. Jeszcze nie jest dostępna w Polsce, ale chyba będzie dostępna od jutra, a jak nie, to jest dostępna na Amazonie. Jest to książka The One Device, The Secret History of the iPhone przez Briana Merchanta, czyli kogoś, Brian Merchant to jest koleś, który opisał właśnie Untold Account of How the iPhone Was Made. Anegdotki od ex-Apple executives, top employees i tak dalej, i tak dalej. Co prawda, early reviews of the One Device are mixed. Mm-hmm. Ale mimo wszystko warto będzie przeczytać, bo to wiesz, kolejna książka, ale taka, w której będzie ktoś się pojawiał. Natomiast komentarz do tego, bo widziałem to na Twitterze parę dni temu, był taki, jeśli książka nie zawiera tak naprawdę wywiadu ze Scottem Forstallem, to nie jest książka na temat Untold Things na temat iPhone'a. I okazało się, że wczoraj, a nie, dzisiaj o godzinie 6, ale czasu innego niż nasz, w Muzeum Historii Komputerów miało miejsce wydarzenie nazywane Putting Your Finger on It, Creating the iPhone, gdzie original iPhone engineers mieli rozmowę z tam Johnem Markoffem, po czym w części drugiej team leader Scott Forstall rozmawiał z Johnem Markoffem.
Okej.
Więc nie ma co prawda z tego jeszcze wideo, ale będę trzymać rękę na pulsie, bo mam wrażenie, że to może być coś mega grubego. No wiesz, to jest w końcu, to jest osoba, która może cokolwiek powiedzieć o tworzeniu iPhone'a.
No jasne, jasne.
No bo tak naprawdę Scott Forstall od tego momentu, kiedy odszedł z Apple, kiedy został odesznięty z Apple, milczy. Media milczą. O tym się nie mówi.
Może siedzi za nim policja Apple'owa. Apple Police. Może dlatego nic nie mówi.
It's the Apple Police.
It's the Apple Police.
Dobrze, i to jest wszystko, co mam.
Subcio, książkę będę się zainteresowywał. Widzę, że jest na Amazon? Available now, Amazon? Super. Hardcover, $19. Digital book, $22. Nigdy nie przestanie mnie to uderzać w głowę.
Ja też tego nie rozumiem.
Znaczy, już o tym rozmawialiśmy i milion osób nam tłumaczyło, ale nadal mnie to boli. Nie, mój mózg nie jest w stanie przeprocesować tych informacji.
Trudno. Nie rozumiem.
Nie rozumiem, nigdy nie zrozumiem. No, ale whatever. Trudno, pewnie trzeba będzie kupić.
To co, to w takiej opcji dziękujemy naszym słuchaczom?
Dziękujemy bardzo serdecznie i słyszymy się za tydzień.
Za tydzień. W kolejnym odcinku jest z podcastu, czyli najlepszego podcastu cytrynowego.
Tak, tego właśnie. I jest jedna jeszcze szybka informacja. 26 sierpnia zapraszamy na kongregację Jest Wąsaczy. Za chwilę założę, które miałem założyć w poniedziałek. Jeszcze nie wiadomo gdzie, ale założę wydarzenie, żeby ludzie, którzy są zainteresowani, bo może to też powinno zdecydować o miejscu. Później, wiesz, może się okaże, że winda to za mało, nie? To wtedy zdecydujemy, gdzie faktycznie powinniśmy się spotkać, bo może nam się zapisze, wiesz, 12 osób, no to już będzie, prawda? Nasz plan legnie w gruzach.
Winda już nie wytrzyma.
No właśnie, właśnie, a tego byśmy nie chcieli. Ale tak, to jest sierpień, to jest ostatnia sobota sierpnia i wtedy planujemy spotkać się z wami. No jak wszystkimi, to nie wiem, czy to możliwe, ale z tymi, którzy chcą, to na pewno. Więc zapraszam.
Ej, Wojtek, ważna rzecz. Wiesz, że to jest 169 odcinek?
Dzisiaj?
69.
No, nieźle. Śmieszne.
Elo, 69.
Seks. Żeby tak było a propos. Dziękuję bardzo.
Pa.
Jest Łos Podcast, czyli Czubek i Grubek przedstawiają.